Rozmowa kontrolowana.
A z nami Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezydencie, witam.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Czy jakie konsekwencje wyciągnął pan albo zamierza pan wyciągnąć wobec urzędników w związku z tym blamażem wokół głosowania nad budżetem obywatelskim?
Umowa została rozwiązana z tą firmą z Olsztyna. Będzie podpisana z inną firmą. Ubolewam bardzo i bardzo mi jest przykro z tego błędu tej firmy.
A to tylko firma jest winna?
Przecież to nie pracownicy urzędu przygotowali program i nie urzędnicy nadzorowali samogłosowanie. To kupuje się usługę. Być może trzeba częściej wymieniać firmy, które obsługują głosowanie w budżecie obywatelskim. Jest to nauczka pokory. Dużo się tutaj przyjrzeliśmy procedurom.
A jest pan pewien, że to nie było celowe działanie?
Jestem więcej niż pewien, że to nie było celowe działanie. Błąd po stronie firmy. Nie budzi to żadnych wątpliwości.
A działania prokuratury pana dziwią? Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, czy nie?
Dziwi mnie, dlatego że zawiadomienie złożyłem w sprawie Gdańska. Byłem przesłuchiwany przez 4 godziny w sierpniu tego roku i cisza zaległa. Słyszałem, że prokurator, który to prowadził, tę sprawę został wymieniony, a więc to nie wróży dynamicznemu działaniu prokuratury w sprawie pana Stankiewicza i Gdańska. Więc jak widzę, jak tam, gdzie prokuratura chce, to przejawia dynamizm, zaangażowanie. Chociażby o 9 mam przesłuchanie w prokuraturze okręgowej na Wałach Jagiellońskich. Pani Adrianna Ziółkowska mnie wezwała na przesłuchanie w sprawie Muzeum II Wojny Światowej.
A też o to zapytam. To szybko, to faktycznie szybko. Ale wracając do sprawy budżetu obywatelskiego. Rozumiem, że pan tu nawiązuje do tego, że pan zawiadomił, to nic nie robią, a w tej sprawie robią. Ale to jednak poważna historia. No, to, co się stało z głosowaniem nad budżetem obywatelskim, poważnie nadwyręża w ogóle zaufanie do tego przedsięwzięcia.
Pani redaktor, zaprosiliśmy wszystkich, którzy złożyli wnioski. Frekwencja w ubiegłym tygodniu bardzo duża była. Około ponad 100 osób przyszło i przez kilka godzin dyskutowaliśmy nad sposobami rozwiązania tego problemu. Podjąłem decyzję, bo ta decyzja należy do prezydenta miasta Gdańska, że będzie dogłosowanie, czyli te kilka tysięcy osób zostanie SMS-owo powiadomionych i wtedy zliczymy wszystkie głosy, te pierwsze i te drugie. I jako swego rodzaju rekompensatę strat, nazwijmy moralnych, podniosłem kwotę do tego budżetu obywatelskiego o 2 miliony złotych i w ten sposób zwiększa się szansa, że różne projekty dzielnicowe, ogólnomiejskie przejdą w tym głosowaniu.
Pan uważa, że to wystarczy, tak?
Czy pani redaktor ma jakiś pomysł?
Nie,
bo pani jest też obywatelką.
Ale akurat nie głosuję w Gdańsku, więc nie mogę. Ale Roger Jackowski, czyli jeden z tych osób, które jakby podniosły problem tego głosowania, mówi tak, 2 miliony złotych to polityczny gest prezydenta Adamowicza. Decyzja podjęta w sprawie do głosowania podjęta arbitralnie przez prezydenta Gdańska, zdaniem Jackowskiego, przedwczesna.
Ale proszę nie czynić pana Jackowskiego, przepraszam, że przerywam, jakiegoś autorytetu.
Ale gdyby nie...
Tam było ponad 100 osób.
Ale gdyby nie oni, to byśmy do dzisiaj nie wiedzieli,
wartość
że nie zostały
każdego
policzone
głosu jest ta
głosy.
Sama. A pan Jackowski nigdy nic dobrego nie powiedział o mieście. On z niczego nie jest zadowolony. Widocznie już tak ma ten
Ale przyzna pan,
ludzki.
Że gdyby nie aktywność między innymi pana Jackowskiego i tej grupy, to do dzisiaj byśmy nie wiedzieli, że byłby jakiś
problem. Tak, ale to nie zmienia mojej oceny, że Gdańsk jest stolicą rowerową Polski. Mamy najbardziej gęstą sieć ścieżek rowerowych i tutaj rola pana Jackowskiego w tej przeszłości motywowaniu między innymi mnie jest ogromna, ale z drugiej strony takie malkontenctwo, takie ciągłe niezadowolenie, nic się nie udaje. No, proszę sam zobaczyć,
jak się Gdańsk fantastycznie rozwija. Tu się jednak nie udało.
No tak, ale to jest wpadka. W życiu wpadek jest dużo. Ważne, żeby wyciągać wnioski z wpadki. Wyciągamy wnioski, zmieniamy firmę. 2 miliony złotych więcej na budżet obywatelski, czyli 16 milionów. Wydaje mi się, że sposób rozwiązania, jak mówią Anglicy, solution jest jak najbardziej dobry.
Dlaczego miasto postanowiło utrudnić działanie Muzeum II Wojny Światowej i właściwie rzutem na taśmie przy zmianie dyrektorów w tym roku, tak? To był ten rok. Rozwiązało umowę z muzeum o współpracy. Z tego, co mówi Karol Nawrocki, w związku z tym muzeum ma na przykład utrudnione korzystanie z terenu Westerplatte. To tak na złość?
Dubler dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, pan Nawrocki, donosiciel, który doniósł na mnie i na profesora Machcewicza do prokuratury okręgowej.
Formalnie powołany przez ministra kultury. No, takie są fakty.
A nie, fakty są takie, że powstało całkiem nowe Muzeum II Wojny Światowej. Powstał nowy byt prawny.
Żebyście rozwiązali tę umowę, zanim jeszcze cokolwiek
pani,
powstało.
No właśnie, wyjaśnijmy radiosłuchaczom Radia Gdańsk, w szacunku do radiosłuchaczy, że minister Gliński powołał fikcyjne Muzeum Westerplatte i za to i tym prokuratura warszawska powinna się zająć. Dziwię się, że jeszcze nie podjęła działań, żeby zbadać pozorne działania ministra Glińskiego, które naraziły, i to też powinniśmy poznać, ile pieniędzy poszło na to fikcyjne Muzeum Westerplatte. I następnie to fikcyjne muzeum połączono z muzeum, nazwijmy, gdzie był dyrektor Machcewicz, i powstał nowy byt. A dlaczego to zrobiono? Przypomnijmy, po to, żeby Machcewicza przed upływem kadencji usunąć ze stanowiska, bo nie było innej drogi, żeby to uczynić.
No dobrze, ale to jest, to wiemy i o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. A ja pytam pana, dlaczego pan rzutem na taśmę razem z profesorem Machcewiczem rozwiązaliście umowę z muzeum? Przecież muzeum
próbuję to wyjaśnić.
Pozostało.
Rozwiązałem razem z dyrektorem Machcewiczem umowę, bo powstawało nowe muzeum, całkiem nowy byt.
Ale przecież ten nowy byt, to nowe muzeum jakby bierze na siebie i zobowiązania, i prawa, i obowiązki
ale
tego starego muzeum.
Ja jako prezydent miasta Gdańska nie mam zaufania i większość gdańszczan nie ma zaufania do obecnej dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej. Co więcej, pani powiem, pan Dubler robi wszystko, aby zaufanie do tej instytucji i do siebie obniżać co miesiąc.
Ale panie prezydencie, tysiące ludzi odwiedzają Muzeum II Wojny Światowej. No się cieszy dużą popularnością. Jest wizytówką Gdańska. A pan mi chce powiedzieć, że w zależności od tego, czy panu się podoba dyrektor, czy nie, to takie będzie stanowisko miasta co do współpracy?
Powtórzę raz jeszcze. Profesor Machcewicz, będąc dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, przedstawił swoją wizję, swoją koncepcję funkcjonowania muzeum, funkcjonowania i współpracy z miastem na terenie Westerplatte. Dyrektor Nawrocki takiego programu działań nie ma, nie przedstawił. Ja o tym nie słyszałem.
Może dlatego, że się nie spotykacie. Nie ma... Jakbyście się chociaż raz spotkali, to może byście do jakiegoś porozumienia mogli dojść, czy nie?
Pani redaktor, ja nie będę uczył kultury młodego człowieka.
No trochę pan teraz uczy.
Zachęciła mnie pani do tego. Więc powtórzmy raz jeszcze. Dyrektor Nawrocki nie przedstawił żadnego planu działania. Zachowuje się w sposób fatalny. Zrobił czystkę kadrową w Muzeum II Wojny Światowej. Co chwilę opowiada, że będzie zmieniał wystawę w muzeum.
Ale pan rozwiązał umowę jeszcze zanim on to wszystko powiedział. No, jeszcze kiedy był dyrektorem profesor Machcewicz.
Powtórzę raz jeszcze. Powstawał nowy kompletnie byt prawny i ja, jako prezydent miasta Gdańska, odpowiedzialny prezydent, nie mogłem tej umowy przedłużać z nowym bytem. Nie mogłem, bo nie wiedziałem, kto będzie dyrektorem i czy ma jakiś program. Dopiero jak jest nowy dyrektor, Dubler, przedstawi program, wtedy zastanowimy się w gronie moich współpracowników, czy warto współpracować, w jakim zakresie warto współpracować. Niech pierw pan Nawrocki opowie opinii publicznej, i byłoby przy okazji dobrze prezydentowi miasta Gdańska, co on by chciał robić.
Dobrze, ale
robić
jeśli chodzi o tereny na Westerplatte, to pan ma jakiś własny pomysł na zagospodarowanie terenu Westerplatte? Przecież to się wydaje naturalne, że to Muzeum II Wojny Światowej powinno mieć władztwo nad tym terenem
miasto,
i tam robić, tam inwestować, to
Gdańsk
rozwijać.
Podatników, z pieniędzy podatników gdańskich opiekuje się tym placem pamięci, placem bitwy obronnej w 1939 roku, jest gospodarzem i właścicielem tego i tak pozostanie.
Pomorska konserwator zabytków twierdzi, że przebudowa kanału Raduni, mówimy o inwestycji Forum Raduni, jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania. Wystąpiła w tej sprawie do ministra kultury. Ja właśnie nie wiem, jakie mogą być konsekwencje. Jak rozumiem, może zostać wstrzymana ta inwestycja? A pan się temu tak tylko po prostu przygląda? Jako współinwestor.
To jest odpowiedzialność Skarbu Państwa, czyli pani konserwator. Pamiętajmy, że wszystkie te decyzje, które Urząd Miejski podjął, były uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. A że się personalia zmieniły, tam był pan konserwator, teraz jest pani konserwator, wojewoda się zmienił I punkt widzenia się zmienił. Ubolewam tylko
na tym.
Ale
też wydaje się z tego, jak nie, wszyscy, którzy widzieli, też się inwestycja jakoś zmieniła w stosunku do planu.
Panie redaktor, sprawa jest prosta. Ta inwestycja jest upolityczniana przez Prawo i Sprawiedliwość.
To nie, Prawo i Sprawiedliwość zaczęło dyskusję na ten temat, tylko...
Ale weszła w to i wykorzystuje instrumenty władcze, instrumenty władzy, aby przeszkodzić inwestorowi kontynuowanie
zabudować
budowy.
Kanał Raduni, żeby przeszkodzić zabudowę.
Nie jest zabudowany. Byłem tam osobiście, widziałem, nie będzie zabudowany. Będzie to bardzo ciekawe miejsce spotkań gdańszczanek i gdańszczan, przyjaciół Gdańska. Sami się przekonamy za kilka miesięcy.
A pan nie ma żadnej wątpliwości co do tej inwestycji. Wszystko było w porządku od początku do końca.
Zleciłem audyt. Gdybym nie miał wątpliwości, to bym nie zlecił. Zleciłem audyt bardzo dobrej kancelarii prawniczej z Warszawy. Czekam na końcowy raport. I to jest dowód mojego starannego działania.
A wojewódzka konserwator zabytków, z tego co rozumiem, zleciła kontrolę w biurze miejskiego konserwatora zabytków i właśnie takie wyciągnęła wnioski.
Ale znowuż wytłumaczmy sobie nawzajem, że to jest opinia pani wojewódzkiej konserwator zabytków. I jeszcze jest generalny konserwator zabytków w Warszawie. I jeszcze jest sąd administracyjny. A więc jest jeszcze wiele instancji, które mogą potwierdzić bądź zaprzeczyć wnioskom pani konserwator. A więc dzisiaj nie ferujmy wyroków, że już jest, jak mówi młodzież, pozamiatane. Nic nie jest pozamiatane.
Ostatecznie odpuścił pan i zgodził się pan, by Krzysztof Wyszkowski wszedł, co prawda nie do Rady Europejskiego Centrum Solidarności, ale do Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności?
Ja jestem człowiekiem dialogu. Gdańsk to miasto dialogu, rozwijamy
ostatnio,
kulturę dialogu.
Ostatnio, jak rozmawialiśmy o Krzysztofie Wyszkowskim, to nie mówił pan nic, co byłoby wspólnego z dialogiem.
Ale proszę dać mi szansę skończyć. Spotkaliśmy się parę miesięcy temu w gronie minister Sellin, wiceprzewodniczący NSZ Solidarność, przedstawiciel Lecha Wałęsy Krzysztof Pusz, moja osoba, i dyskutowaliśmy przez parę godzin i wynegocjowaliśmy, że zgodzę się na Krzysztofa Wyszowskiego w Kolegium Historyczno-Prawnym, natomiast w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności osobiście będzie zasiadał wiceminister Sellin. I tak też się stało. Ja dotrzymałem słowa, podpisałem zarządzenie powołujące Krzysztofa Wyszkowskiego do Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego
Centrum. To całe zamieszanie, może mi pan powiedzieć, skoro i tak jakby miejsce Krzysztofa Wyszkowskiego we władzach ECS-u jest. To chodziło o to, żeby pokazać, kto tu rządzi?
Nie. Żeby pokazać, że osoba, która obraża Lecha Wałęsę, która obraża Donalda Tuska, która wszystkich obraża.
Nie może być w Radzie, może być w Kolegium.
Czy co więcej, ta osoba produkuje nonsensy i kłamstwa. Przypomnijcie radiosłuchaczom cytaty z wywiadu w radiu.
Dlaczego się zgadza pan na jedno, a na drugie? Bo ja tego nie rozumiem.
Dlatego, że Rada Europejskiego Centrum Solidarności jest swego rodzaju radą nadzorczą. Jest ciałem decyzyjnym, natomiast kolegium, jak sama nazwa mówi, jest ciałem dyskutującym i tam jest grono bardzo szerokie i myślę sobie, że to jest właściwe miejsce dla lubiącego podyskutować Krzysztofa Wyszkowskiego.
A to jest taki układ z ministrem między innymi kultury, że pan się zgadza na Krzysztofa Wyszkowskiego, a minister kultury zgodzi się, żeby Bazyl Karski dalej kierował Europejskim Centrum Solidarności?
Trwa konkurs.
Ale do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat, czyli Bazyl
Każdy mógł się zgłosić, jeżeli spełnia oczywiście
ciekawe,
warunki.
Dlaczego się nikt nie zgłosił?
No, proszę zapytać potencjalnych konkursowiczów, ale proszę zauważyć, że minister Sellin do komisji konkursowej zgłosił trzy bardzo ciekawe postacie. Z jednej strony z Gdyni doktora Frydrycha, dyrektora Muzeum Gdyńskiego. Z drugiej strony profesora Berenta, zastępcę dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, profesora Uniwersytetu Gdańskiego. I trzecia postać, no najbardziej znana, pamiętacie, profesor Centkiewicz, znany pogromca i śledczy
Lecha Wałęsy. Minister ma takie prawo powołać kogo chce, podobnie jak pan powołał.
A ja mam prawo ocenić. No oczywiście, dlatego...
No i to był taki układ, że zgoda na Krzysztofa Wyszkowskiego, a tu z tej strony zgoda na Bazyla Karskiego?
Jest jeden układ dzisiaj w Polsce. Układ się ten nazywa Jarosław Kaczyński i jego środowisko, które oplata wszystkie spółki Skarbu Państwa. Niech pani nie mówi układ, bo za chwilę prokuratura będzie wszczynać śledztwo w sprawie rozmowy między prezydentem Adamowiczem a ministrem Sellinem. Po co nam takie kłopoty?
No, nie sądzę. Akurat wybory samorządowe w przyszłym roku odbędą się według nowej ordynacji. Te zapowiedzi, które się pojawiają, wydają się złagodzone w stosunku do tego, jakie się pojawiały pomysły w przestrzeni publicznej. Czyli tak, dwie kadencje w samorządzie z wyborów bezpośrednich, czyli prezydentów, wójtów i burmistrzów, ale nie działanie wstecz. Dwie tury głosowania, prawo startu komitetów wyborczych, ale na przykład likwidacja JOW-ów. Podoba się panu ten pomysł?
Ostatnia rzecz mi się bardzo nie podoba. Każdy, kto zna środowiska gmin wiejskich, a ja je znam, wie, że tworzenie okręgów wielomandatowych, czyli wytłumaczmy, że gmina jest mała, taka wiejska, 4, 5, 10 tysięczna podzielona, gdzie nie będzie zachowana zasada reprezentatywności. Każda gmina składa się z iluś wiosek, i mniejszych organizmów, i jak są okręgi jednomandatowe, to jest szansa, żeby wszystkie grupy mieszkańców były reprezentowane w Radzie Gminy. Kiedy wprowadza się w takich małych ośrodkach wielomandatowe okręgi wyborcze, jest więcej niż pewność, że te małe ośrodki nie będą reprezentowane.
Ale to ma też swoje negatywne aspekty, bo w tych małych gminach, o których pan mówi, ja jestem mieszkanką takiej małej gminy, zdarza się tak się zdarzyło w historii, że wybory wygrał jeden jakby front, tak? Czyli to jeszcze jest zaplecze wójta. To nie ma nic...
Ale pani redaktor, to jest pytanie o aktywność obywatelską. Pani, jako bardzo przedstawiciel, można powiedzieć, najlepiej wykształconych części mieszkańców tej gminy, mogłaby kandydować na radną gminy, albo mogłaby pani być doradcą dla grupy wyborców w tej gminie. Pani mogłaby oddać siebie swoje doświadczenie dziennikarskie. Ja do tego pani gorąco zachęcam. I to mówię całkiem poważnie i
pan całkiem serio. Pan tu chyba próbuje mi jakoś dzisiaj zaszkodzić, ale dobrze. Już tak.
Nie. Ale do czego zmierzam? Inteligencja, do której mamy zaszczyt należeć, powinna być inteligencją zaangażowaną w życie dzielnic, wsi, gmin.
Panie prezydencie, ale ja próbowałam powiedzieć, że JOW-y z jednej strony mają swoje zalety, o których pan mówi, ale mają też zagrożenia. To nie jest jedyny najlepszy system funkcjonowania.
Tak, ale odpowiedź jest jedna. Znaczy, żadne rozwiązania prawne nie zastąpią aktywności obywateli. Dlatego tak jest ważne, abyśmy my wszyscy codziennie namawiali, dawali świadectwo, praktykowali demokrację lokalną, zaangażowali młodzież, dzieci, dorosłych, aby ten duch tężyzny demokratycznej rozwijał się. Obojętność jest największym wrogiem demokracji.
Ale generalnie nie krytykuje pan, jak wszystko, co pan krytykuje, co reprezentuje obecna większość.
Pani redaktor, poczekajmy jeszcze na projekt, bo pani zacytowała założenia do projektu.
Tak, to prawda.
A więc jak będzie projekt, na pewno
to jeszcze na koniec
ja się
takie
do tego
pytanie.
Stosunkuję.
Panie prezydencie, ta pańska deklaracja w sprawie kandydowania ostatnio złożona w Gazecie Wyborczej, to jest poważna zapowiedź startu z własnego komitetu, czy to jest sondowanie Platformy Obywatelskiej? Bo ja nie do końca rozumiem, po co pan to mówi
nie
w taki sposób.
Nie będę kandydował z własnego komitetu wyborczego, nie będę rozbijał prodemokratycznych, proeuropejskich sił w Gdańsku. Zresztą namawiam, aby Platforma Obywatelska, Nowoczesna, inne prodemokratyczne siły dogadały się wspólnie. Natomiast jestem gotowy kandydować na prezydenta miasta Gdańska, jeżeli będzie taka wola gdańszczan, będzie taka wola przywództwa i Platformy Obywatelskiej i innych ugrupowań.
A jeśli Platforma
moje doświadczenie jest do dyspozycji.
A jeśli Platforma nie postawi na pana, a postawi na Agnieszkę Pomaskę?
To będę wspierał Agnieszkę Pomaskę.
Jeżeli a jak postawi na Jarosława Wałęsę?
To będę wspierał Jarosława Wałęsę. Moje doświadczenie będzie służyć każdemu kandydatowi prodemokratycznemu.
A po tej deklaracji był jakiś komunikat zwrotny z strony władz Platformy?
Był, ale rozmowy trwają. Decyzje będą podjęte na początku przyszłego roku, w styczniu, w lutym, w marcu. Jeszcze jest sporo czasu do kampanii wyborczej.
Dziękuję.
Tym bardziej, że nie znamy jeszcze ordynacji wyborczej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.